Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. W sobotnie popołudnie, 31 sierpnia. Jutro rocznica, 1 września, rocznica wybuchu wojny. Moim gościem jest pan wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. A tematem naszej rozmowy będzie polska polityka zagraniczna, a także no właśnie rocznica, 80-lecie wybuchu II wojny światowej.
Panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No, zacznijmy od tego, że to ważna rocznica, że to rocznica tragicznego wydarzenia, że to rocznica jednej z najczarniejszych kart w historii naszego kraju, ale też historii Europy i bardzo dobrze, że tak znamienita reprezentacja wielu krajów stawi się w Polsce w związku z obchodami tej ważnej rocznicy, bo to z jednej strony podnosi jeszcze rangę tego wydarzenia, a z drugiej strony zwraca uwagę i oczy całego świata na rolę Polski w trakcie II wojny światowej. Daje to szansę na odkłamywanie wielu zarzutów, wielu oszczerstw i pokazywanie bohaterskiej roli Polski. Oczywiście cieszymy się z tego, że jest bardzo dobra reprezentacja. W tej chwili wiemy, że przybędzie 20 prezydentów. W sumie tych delegacji zagranicznych będzie kilkadziesiąt. To pozwoli na uhonorowanie właściwie tej rocznicy, ale też wykorzystanie jej właśnie do obrony dobrego imienia Polski.
Aha, polityka historyczna oczywiście, czy wydarzenia takie jak rocznice trzeba czytać w kontekście współczesnym, tak?
Tak uważamy i wyciągać trzeba z nich też wnioski na przyszłość oczywiście, ale też w kontekście tej rocznicy nie ograniczamy się tylko do tych obchodów tutaj w Polsce. Cieszę się, że możemy trochę dłużej porozmawiać na temat wagi tej rocznicy i na temat tego, co robi polska dyplomacja w związku z tą rocznicą, ponieważ jako wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za promocję Polski, za obronę dobrego imienia Polski poza granicami naszego kraju, uznałem, że ta rocznica daje nam wyjątkową szansę na to, żeby na świecie głośno mówić o tym, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, bo to wbrew temu, co my uważamy, wcale w wielu krajach nie jest takie oczywiste. Jaka była rola Polski, że była ona z jednej strony tragiczna, ale z drugiej strony bohaterska w trakcie II wojny światowej, że stawiliśmy jako pierwsi opór tej niemieckiej, hitlerowskiej nawałnicy, w której później pogrążyła się praktycznie cała Europa, a w wojnie pogrążył się świat. I o tym będziemy mówić w 80 miejscach na świecie. Chciałem o tym też przy tej okazji powiedzieć, że organizujemy akcję bez precedensu. Do tej pory w historii polskiej dyplomacji akcji w tej skali nie było w zakresie polityki historycznej, która by w tylu miejscach pokazywała prawdę. 80 miejsc na świecie, wystawa dopasowana do odpowiednich regionów, występująca w kilku wariantach, mówiąca o bohaterach, polskich bohaterach II wojny światowej, opowiadająca naszą rolę w historii II wojny światowej. 80 miejsc, 62 kraje i szeroka promocja w mediach społecznościowych tejże wystawy. Mamy nadzieję dotrzeć do milionów obywateli różnych krajów z tą wiedzą. Doskonałe lokalizacje w Nowym Jorku West Point, wiele muzeów wojskowych na całym świecie, ale nie gdzieś tam w kącie placówek dyplomatycznych, gdzie niewiele osób mogłoby to zobaczyć, tylko w reprezentacyjnych miejscach, gdzie zobaczą to tysiące, setki tysięcy, mam nadzieję, za pośrednictwem mediów społecznościowych miliony ludzi. To nam właśnie w tą rocznicę jest potrzebne, żeby wykorzystywać ją do obrony dobrego imienia
Polski. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ po raz pierwszy mamy taką ofensywę, która wychodzi z kręgów rządowych. A dlaczego dobra wiadomość? Ponieważ jest to przede wszystkim walka ze stereotypami, które są niestety bardzo silnie zakorzenione w mentalności niektórych elit. Ja przypomnę, że to jest kwestia rzeczywiście pracy antypolskiej, począwszy od XVIII wieku, to więc robota do wykonania jest ogromna i chyba tylko właśnie taka determinacja daje szansę. Plus zaangażowanie, myślę, Polonii też, tak?
Nadrabianie tych zaległości to jest wielkie wyzwanie, bo po pierwsze zaległości PRL-u, kiedy na przykład o pakcie Ribbentrop-Mołotow i o jego znaczeniu dla późniejszych wydarzeń, dla wybuchu wojny, w zasadzie nie mówiono wcale, ale później też tych zaległości po roku 89, kiedy już można było dużo więcej powiedzieć, ale nie zawsze byli chętni do tego, żeby wystarczająco głośno o tej prawdzie mówić. My często byliśmy w takiej defensywie w zakresie polityki historycznej. Dzisiaj odzyskujemy Polskę. szkole, to wymaga czasu, to wymaga odkłamywania wielu oszczerstw, czasami wymaga wypełnienia treścią milczenia, które też było taką podstawą później powstawania różnych nieuprawnionych i szkalujących Polskę opinii w wielu miejscach na świecie, ale robimy to z sukcesem. Ja muszę powiedzieć, że kolejne akcje odkłamujące historię, przeprowadzaliśmy taką akcję, również ją zainicjowałem jeszcze w Sejmie, ale później odpowiadałem za drugą jej edycję w ministerstwie, jak było naprawdę. Wydania kilkuset broszur w języku polskim, niemieckim, angielskim, rozesłania do tych mediów, które używały szkalującego pojęcia polskie obozy koncentracyjne. Ta ofensywa dała pewien rezultat. Obserwujemy, że w klasycznych mediach użycie tego pojęcia zmniejszyło się o około 20% rocznie. A więc jest efekt, jeżeli się działa systemowo i działa w sposób ofensywny, tylko oczywiście no, to nie jest cudowna różdżka, to wymaga czasu i działań na różnych płaszczyznach. Coś jeszcze chciałem podkreślić, panie redaktorze, w ostatnim zdaniu, że nową jakością jest to, że nie tylko resort dyplomacji odpowiada za te działania, że one są w synergii działania różnych podmiotów, że jest Polska Fundacja Narodowa, że włączają się również inne instytucje państwowe, Kancelaria Premiera, bardzo duże wsparcie i zrozumienie, wreszcie Kancelaria Pana Prezydenta, która też aktywnie tutaj działa i nie działa tutaj żadna konkurencja wzajemna, wręcz przeciwnie, działa synergia działania na rzecz Polski.
To chwała Bogu. Być może potrzebne byłyby też działania w obrębie kultury masowej. Na przykład Niemcy zrobili film o Stauffenbergu, także można dzisiaj odnieść wrażenie, że Hitler, no powiedziałbym, Niemców prześladował, tak? I dzięki właśnie Stauffenbergowi no Niemcy walczyli. No,
przymierzamy się również do kontynuacji różnych działań i niewątpliwie sztuka filmowa jest dzisiaj tą, która daje takie pole do odkłamywania właśnie tej przedstawianej w krzywym zwierciadle rzeczywistości.
Nieprzypadkowo Lenin mówił, że kino to najważniejsza rzecz sztuk.
Zgadza się, ale dzisiaj też nie tylko kino, ale też media społecznościowe, seriale. Jest wiele obszarów, gdzie trzeba wykorzystywać te nowoczesne kanały dotarcia.
Pakt Ribbentrop-Mołotow był uwerturą do II wojny światowej, tragiczną i koszmarną, ale jego jednoznaczna wymowa negatywna oczywiście jest zrelatywizowana w Rosji. Teraz to następuje. W latach 80., 90., przepraszam, zaraz po upadku Związku Radzieckiego, no były jakieś tutaj szanse na, no powiedziałem, porozumienia co do interpretacji, natomiast teraz to znika, tak?
I te ostatnie dni pokazują, że jest pewna ofensywa dezinformacyjna ze strony Federacji Rosyjskiej, ale my byliśmy na to przygotowani i między innymi dlatego pojawiła się wspólna deklaracja 5 ministrów spraw zagranicznych opublikowana 23 sierpnia, po to, żeby dać sygnał nie tylko z Polski, ale w pewnej grupie państw, sygnał opinii publicznej międzynarodowej, że pamiętamy o tamtych wydarzeniach, pamiętamy zarówno o roli hitlerowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego w napaści na Polskę i tego wszystkiego, co stało się później, co miało dramatyczne konsekwencje dla Europy. Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku, ale fundamentem do jej wybuchu, taką ostateczną podstawą był niewątpliwie Pakt Ribbentrop-Mołotow wraz z jego tajnym aneksem. Warto też wiedzieć o tym, że ten tajny aneks był znany nie tylko sygnatariuszom, ale krótko po tym informacja o nim dotarła do innych państw, między innymi aliantów. Jedynym państwem, w zasadzie jednym z niewielu, które nie wiedziała w zasadzie do wybuchu wojny o tajnym aneksie w pakcie Ribbentrop-Mołotow, była Polska. To pokazuje też tą dramatyczną rolę Polski, to osamotnienie wówczas w polityce międzynarodowej, ale też bohaterstwo, że my później, mimo tej niesłychanie trudnej sytuacji, potrafiliśmy stawać czoło.
Krytycy polityki właśnie takiej proamerykańskiej mówią, że no właśnie, sojusznicy w 1939 roku owszem byli, ale daleko. I podobnie Stany Zjednoczone są daleko, za oceanem.
Byli daleko, ale też te gwarancje były dużo słabsze. Dzisiaj gwarancje mamy silniejsze, bo mamy faktyczne gwarancje obecności wojskowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy jeszcze te gwarancje wzmacniać.
No i potencjalna szybkość transportu, tak, wojska, tak? Nieporównywalna z tym, co było w 1939 roku, tak?
Oczywiście. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że wówczas 12 września nie podjęto decyzji o przystąpieniu do konfliktu zbrojnego. Wtedy rozpoczęła się ta tak zwana dziwna wojna, ponieważ była świadomość tego, że będzie atak ze strony sowieckiej. Właśnie była znajomość tego tajnego aneksu i o ile alianci byli zdecydowani na wojnę z hitlerowskimi Niemcami, o tyle nie mieli ochoty na wojnę ze Związkiem Sowieckim.
Czyli w jakimś sensie można usprawiedliwić ten brak.
Nie tyle usprawiedliwić, bo tego się nie da usprawiedliwić z polskiej perspektywy.
Złe określenie.
Natomiast można to starać się lepiej zrozumieć.
Bardzo trafnie. Myślę, że warto wymienić państwa, ministrów spraw zagranicznych, którzy tą deklarację podpisali. To jest oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Polska. Tak,
tak jest, pięciu
czyli,
ministrów.
Czyli no, szczególnie Republiki Bałtyckie są narażone ze względu na brak głębi operacyjnej, na potencjalnie najszybsze zajęcie przy agresywnej polityce rosyjskiej. Tak?
I tam doskonale jest rozumiana też dzisiejsza ofensywna postawa Federacji Rosyjskiej jako postawa groźna. Mam wrażenie, że im dalej na zachód Europy, tym to takie poczucie, że rzeczywiście to nie jest postawa, którą można lekceważyć, jest coraz słabsze.
Mhm. Jednocześnie oczywiście musimy tutaj wspomnieć o tych prorosyjskich afiliacjach elit europejskich. Tak? Zresztą trwałe to są znowu sięgające historii. No właśnie, rusofilia jest wykorzystywana oczywiście jako narzędzie polityczne we Francji na przykład. Ale
zgadza się, we Francji, ale również w Niemczech przecież środowiska socjaldemokratyczne, czy to jeszcze bardziej na lewo są środowiskami, które przynajmniej z umiarkowaną sympatią zdarza im się odnosić do Rosji i usprawiedliwiać również jej działania, takie, które na usprawiedliwienie w żaden sposób zasłużyć nie powinny.
Niewątpliwie, po 2015 roku mamy do czynienia z zasadniczą zmianą, upodmiotowieniem jakby polskiej polityki zagranicznej, która zaczyna być takim silnym głosem suwerennym, w przeciwieństwie oczywiście do czasu, kiedy rządziła poprzednia ekipa, gdzie płynęło się w tym głównym europejskim nurcie, tak? I nie wychylało się. Natomiast doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi, że jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy mediować nawet między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w ostatnim wywiadzie.
Rzeczywiście jest tak, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jednym z tych, które ma najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. I stąd wynika ten nasz naturalny potencjał do wyhamowywania ewentualnych napięć między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. My dostrzegamy te napięcia, nie udajemy, że ich nie ma, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że Unia Europejska jest na współpracę transatlantycką skazana i powinna starać się te rafy w miarę możliwości omijać i my pomagamy w omijaniu tych raf, tak rzeczywiście też postrzegamy rolę Polski. Natomiast dziękuję, że pan redaktor zwrócił uwagę na tą reorientację polityki zagranicznej po 2015 roku. Reorientacja nie oznacza, że my wszystko zmieniamy. My oczywiście przeorientujemy kierunki, natomiast tą zasadniczą zmianą jest zmiana polityki na politykę podmiotową. I ten statek, który płynął z głównym nurtem, on nie zmienia swojego kursu natychmiast. Ja chciałbym czasami, żeby on nieco szybciej zmienił swój kurs, ale skoro już ma nie płynąć z głównym nurtem, to obrócenie jego sterem nawet najsprawniejszych polityków następuje powoli. Natomiast po 4 latach widać tą wyraźną zmianę. Wydaje mi się, że to, że na przykład stworzyliśmy nowy kierunek bałkański w polskiej polityce zagranicznej, że dostrzegamy potencjał tam w tym regionie, jaki drzemie, i uruchomiliśmy ten kierunek, to jest bardzo duża tutaj zasługa tych ostatnich 4 lat. Trójmorze jako format, wielkie osiągnięcie, tutaj duża rola pana prezydenta, ale my też, pan premier, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspomaga budowanie tego formatu docenianego dzisiaj przez Stany Zjednoczone, przez Niemcy, które na początku patrzyły z rezerwą na ten format, okazuje się, że tu potrafi...
Znaczy, ta presja na przykład Niemiec na Bałkany jest wektorem pewnych sił, które zawsze były w Niemczech, tak?
Tak.
I właśnie
tak.
To było zaskakujące, że Polska organizuje bałkańską konferencję, no właściwie na terenie, który jest terenem niemieckim.
Tak, i co jest ciekawe, to była pierwotnie propozycja Niemiec, którą my potrafiliśmy doskonale wykorzystać. Wejść w ten nurt, nie być tylko jednorocznym organizatorem konferencji, tylko na stałe uczynić ten szczyt bałkański trwałym kierunkiem naszej polityki zagranicznej, zbudować dobrą markę na Bałkanach i dzisiaj tą markę pielęgnować. Mamy nadzieję, że to też spowoduje, że Polska z silnego aktora regionalnego coraz częściej będzie postrzegana jak jako aktor globalny. Też nasza na przykład pozycja w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie inicjujemy różne dyskusje, gdzie to niestałe członkostwo daje nam narzędzie do tego, żeby zabierać głos w sprawach globalnych, czy to w sprawach
globalnych, ale
ludności cywilnej, tak, czy Bliskiego Wschodu, tak, tak, czy ochrony prześladowanych chrześcijan. No dużo jest naprawdę tych spraw.
Globalnych, ale jako sojusznik Stanów Zjednoczonych.
Tak, jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są dzisiaj gwarantem światowego pokoju. I na Stany Zjednoczone my nie patrzymy tylko i wyłącznie w kontekście dobrych relacji bilateralnych, chociaż to jest oczywiście dla nas najważniejsze i kluczowe, ale także patrzymy na Stany Zjednoczone jako na wiarygodnego strażnika pokoju na świecie.
Aha, sojusz polsko-amerykański to oczywiście nie efekt miłości, bo w polityce miłości nie ma, tylko efekt zbieżności interesów pewnych. Znaczy wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasowej Amerykanie nie chcą dopuścić do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. To jest jakby jasne. No właśnie, ale jak z polskiej perspektywy interpretować zaproszenie przez Trumpa Rosji do grupy G7? No właśnie, że sugerował na przykład Trump, że aneksję Krymu możemy widzieć w kategoriach racjonalnych, że to jest jakby uzasadnione. A Tusk, przewodniczący Unii Europejskiej, oczywiście mówi, że raczej należy zapraszać Ukrainę. To dość zaskakujące jest.
Nasze stanowisko w sprawie okupacji Krymu jest jasne. To łamie prawo międzynarodowe. Federacja Rosyjska tak długo, jak nie przestanie łamać prawa międzynarodowego, trudno ją traktować jako wiarygodnego partnera do rozmów. Natomiast pan prezydent Trump, no, w ramach kształtowania amerykańskiej polityki zagranicznej podejmuje, z tego już stał się znany, różne niestandardowe działania. Jak sądzę, jest to taka próba wejścia w Federację Rosyjską w pewną grę. Stany Zjednoczone, jako duże światowe mocarstwo, strażnik światowego pokoju, musi podejmować różne próby, różne gry. Czy one będą skuteczne, to jest osobna sprawa. Czy będzie skuteczne podjęcie próby dialogu z Koreą Północną? Można mieć tu naprawdę bardzo różne opinie i myślę, że dzisiaj trudno to przewidzieć. Natomiast...
Trump był skuteczny, jeśli chodzi o rozmowy w Korei. Na swój sposób był skuteczny.
Na swój sposób. Zobaczymy, co dalej, jakie efekty przyniosą te próby. Wydaje mi się, że no, potencjał takiego państwa pozwala mu na rozpoczynanie tego typu gier bez wielkich strat. Natomiast z polskiego punktu widzenia próba nawiązania jakiegoś dialogu z Federacją Rosyjską, nagle wzmożonego w sytuacji, w której spotykamy się wyłącznie z agresywnymi gestami ze strony Federacji Rosyjskiej, byłaby naiwnością. My sobie na to w tej chwili pozwolić nie możemy.
Thank you.
od historii nie możemy się odseparować, to jest jasne. Historia cały czas pracuje. Jest ona wykorzystywana do walki politycznej, podlega manipulacji i dezinformacji. Na przykład Rosjanie tradycyjnie robią z Polaków agresorów i faszystów, a Niemcy z Polaków antysemitów. Tutaj przypominam sobie taką piękną uwagę wypowiedzianą przez kanclerz Merkel 6 czerwca w rocznicę lądowania w Normandii, że Niemcy cieszą się, że zostali przez alientów wyzwoleni spod władzy nazistów. Jakby pan minister to skomentował. To majsterszyk dyplomatyczny, tak?
Znaczy, taki powiedziałbym, jest to jednak manipulacja i próba przedstawienia rzeczywistości taką, jaka ona nie była. Warto spojrzeć, jakie były wyniki wyborów w Niemczech w latach 30., jakie było poparcie w Niemczech dla działań najpierw rządu, później dla agresji. No i wtedy widać, że te fakty wyglądają zupełnie inaczej, że niestety dla Niemiec to jest smutna wiadomość, ale te wszystkie działania nie były działaniami odosobnionymi, one miały wsparcie społeczne, również tuż przed wybuchem i w trakcie wybuchu II wojny światowej.
Myślę, że poczucie rzeczywistości też przywraca no, chociażby suma reparacji, tak, w które Niemcy są dłużne za ten koszmar II wojny światowej.
A tak? Które cały czas nie zostały Polsce w sposób należyty wypłacone. My zostaliśmy potraktowani w sposób niesprawiedliwy w trakcie procesu wypłaty reparacji, nie z własnej winy i dzisiaj też mamy prawo głośno o tym mówić. Jeżeli ktoś domaga się od nas, żebyśmy w imię dobrych relacji z jakimkolwiek krajem nie mówili głośno o tym, jak niesprawiedliwie zostaliśmy potraktowani w przeszłości, no to nie może oczekiwać od nas, że taka będzie nasza postawa.
No tutaj była pewna zbieżność z Grecją, tak? Ale pewna koalicja, powstała, tak, która...
No... Ale jednak nieporównywalnie sytuacja Polski dramatyczna, jak chodzi o straty wojenne i to, co mogłoby nam się ewentualnie należeć, to pan poseł Mularczyk ze swoim zespołem pracują nad udokumentowaniem tych strat i to są straty w zasadzie no, w skali innych krajów niespotykane.
Znaczy jednocześnie oczywiście jest to też element nacisku politycznego, tak, jest bardzo, być może skutecznego, tak, ponieważ no pieniądze to są rzeczy realne.
Tak, chociaż przede wszystkim jest to kwestia pewnego poczucia sprawiedliwości. To nie jest coś, czym my chcemy teraz handlować w bieżących negocjacjach politycznych. To jest pewne uświadamianie naszym partnerom z Niemiec, że są pewne niezabliźnione rany i są pewne niewyrównane winy w naszych relacjach i o tym nie powinno się zapominać.
No w sytuacji, gdyby rządziła poprzednia ekipa, nie byłoby szans w ogóle na tego typu no, próby, tak?
Ten temat w ogóle nie byłby podnoszony, trzeba sobie jasno powiedzieć. No, on był w zasadzie w przeszłości podnoszony tylko raz, ale później, kiedy już rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ta tematyka w ogóle nie była obecna w relacjach polsko-niemieckich.
No ja myślę, że ta sytuacja właśnie międzynarodowa, ona ostatnio powoduje pewne przebudzenie. Przebudzenie polegające na tym, że jakby wracają zasady twardej polityki. Przez te kilkadziesięcioleci jakby wmawiano ludziom, że właściwie historia się skończyła, nie ma żadnych specjalnych problemów i nagle jednak historia wraca. W dużej mierze jest to związane jakby z kształtowaniem się nowego takiego ładu międzynarodowego. Tak? Kiedy była mowa o prezydencie Trumpie, który próbuje tam sondować Rosję, to być może jest to związane właśnie z globalną polityką amerykańską i takim, no, być może nadciągającym nieodwołalnie, niektórzy tak wieszczą, no, konfliktem z Chinami, nie? O dominację światową. Co pan minister sądzi?
No, to jest dzisiaj również mocarstwo z ogromnym potencjałem. Niewątpliwie wzrost roli i znaczenia Chin to jest element i czynnik, który też przeorientowuje politykę globalną i też trudno na nią patrzeć bez uwzględnienia tego elementu.
O tym, że Polska prowadzi politykę podmiotową, no właśnie świadczyła ta organizacja szczytu bałkańskiego w Poznaniu. No właśnie, na ile ta konferencja związana była z polityką budowy koncepcji Trójmorza, a na ile no pewno bezradnością Unii Europejskiej wobec krajów bałkańskich, które cywilizacyjnie są jakby na niższym poziomie i nie bardzo wiadomo, co w najbliższym czasie zrobić z tym regionem. Bo takie głosy też się pojawiały.
W części krajów Unii Europejskiej jest świadomość, że nie można zostawić krajów bałkańskich poza sferą zainteresowania Unii Europejskiej. I teraz podejście różnych krajów jest tutaj nacieniowane różną intensywnością, można powiedzieć, barw, jak chodzi o spojrzenie, jak blisko te kraje powinny być zintegrowane z Unią Europejską. Polska jest w tej grupie krajów, które uważają, że rozszerzenie długoterminowe Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich to jest ten kierunek, który pozwoli te sześć krajów dzisiaj Bałkanów Zachodnich, przypomnę, jakie to są kraje: Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo i Macedonia Północna. Ta grupa krajów długoterminowo powinna być regionem, który zintegrujemy w pełni z Unią Europejską, bo po pierwsze cywilizacyjnie i kulturowo to są kraje europejskie, chociaż oczywiście na przykład w sensie wyznaniowym struktura społeczna to jest pewne wyzwanie dla Unii Europejskiej, ale kulturowo są to kraje europejskie. Po drugie, jest to region, na który bardzo łakomym okiem spoglądają inni ważni aktorzy gry międzynarodowej: Rosja, Chiny, Turcja, że wymienię tych najważniejszych. I jeżeli Unia Europejska tym regionem się nie będzie zajmować, to zajmą się nim inni. A jeżeli, namawiam do tego radiosłuchaczy, żeby spojrzeć na mapę Europy i spojrzeć się na tą mapę, to widać bardzo wyraźnie, że jest to taka czarna dziura otoczona granicami Unii Europejskiej. I jest to region, który nie możemy pozostawić poza sferą naszego zainteresowania. Niektórzy uważają, że to powinien być rodzaj stowarzyszenia tych krajów z Unii Europejskiej. Wreszcie są takie kraje, które bardzo w zdystansowany sposób patrzą na integrację Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Na przykład do takich krajów należy Francja. Nasza konferencja w Poznaniu była okazją nie tylko dla naszego miasta do pokazania, jak dobrze potrafimy sprawnie zorganizować dużą konferencję międzynarodową, nie tylko była okazją bardzo dobrze wykorzystaną przez Polskę do zaznaczenia nowego kierunku strategicznego naszej polityki zagranicznej, czyli zaangażowania na Bałkanach, które są regionem z niewątpliwym potencjałem, ale też pokazanie, że Polska potrafi jako gracz regionalny być takim, bym powiedział, wspierającym krajem integrację Bałkanów z Unią Europejską, bo to leży w naszym wspólnym interesie, zarówno ze względów gospodarczych, ale też jeżeli mówimy o odpowiedzialnej polityce migracyjnej, to ją można wdrażać w taki sposób, jaki widzi to Polska, we współpracy z krajami bałkańskimi, więc tych powodów jest bardzo dużo. Cieszę się, że też Poznań był miejscem, gdzie mogliśmy wiele tych naszych celów zrealizować.
A ten głos dotyczący polityki migracyjnej oczywiście był bardzo ważnym. Przypominam tutaj właśnie głos Grupy Wyszehradzkiej w sprawie kryzysu migracyjnego, tak, że w pewnym momencie właśnie wszystkie kraje Europy, no mówię, Niemcy, Francja oczywiście uznały, że jak najbardziej trzeba prowadzić politykę migracyjną, także ideologiczne hasła miłości, braterstwa, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to twarda, powiedziałbym, realna polityka.
W Niemczech politycy, zresztą myślę, że w każdym kraju, ale w Niemczech właśnie w kontekście polityki migracyjnej można to było dobrze zaobserwować, że politycy bardzo niechętnie przyznawali się do błędu, który został popełniony w związku z ogłoszeniem polityki otwartych drzwi, czy po niemiecku mówiąc Willkommenspolitik. I ten kierunek polityki został powolutku, ale jednak przeorientowany i w końcu usytuował się w nurcie, który od początku był proponowany przez Polskę i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, i to jest nasz spory sukces.
Wracając do Niemiec, istnieje tutaj też rzeczywiście taki problem oceny władzy sądowniczej. Mam tutaj na myśli sprawę Trybunału Europejskiego, kwestia KRS-u i sprawa z Niemiec pojawiła się, która pokazuje jakby podwójne standardy. Inaczej są traktowani przez instytucje europejskie właśnie Niemcy, inaczej Polacy.
Tak, no w Niemczech, gdzie od lat jest stosowany polityczny system wyboru czegoś, co można porównać z naszą Krajową Radą Sądownictwa, nie ma z tym zgłaszanych żadnych problemów przed europejskimi instytucjami, w tym przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Kiedy okazało się, że wobec nas formułuje się te zarzuty i wystąpiliśmy z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości o to, żeby te kwestie połączyć, żeby badać wedle tych samych kryteriów sprawy bardzo podobne, to okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ powołano się na to, że postępowanie wobec Polski uruchomiono w innym czasie. No wydaje się to jednak wymówką dla tego, żeby traktować wszystkich wedle tych samych reguł, ale my nie ustąpimy i będziemy domagać się, żeby w Unii Europejskiej nie było równych i równiejszych. Znaczy, żeby Trybunał stosował te same standardy do nas i do innych. innych państw.
Znaczy, to jest paradoks z tego względu, że polska reforma sądownicza właściwie wdraża pewne mechanizmy, które są charakterystyczne dla wszystkich krajów Europy.
Dla wielu krajów Europy.
W różnych konfiguracjach.
Czerpiemy różne rozwiązania, nie wymyślamy, nie odkrywamy Ameryki, nie myślamy niczego na nowo. W większości staramy się stosować rozwiązania, które w innych krajach się sprawdziły, ale to okazuje się, że nie wszystkim się podoba, ponieważ być może wśród części polityków lepsza jest sytuacja, w której wymiar sprawiedliwości cały czas pozostaje w Polsce niefunkcjonalny. No, takie czasami mam wrażenie, jak obserwuję słowa i ataki na reformę wymiaru sprawiedliwości tych, którym nie przeszkadzało to, że w przeszłości wymiar sprawiedliwości był po prostu działał kulawo, natomiast przeszkadza to, że ktoś stara się go uzdrowić.
Polska polityka zatem po 2015 roku zagraniczna stała się dynamiczna i jakby zrezygnowano jakby z takiego założenia, że skoro ta część Europy jest biedniejsza, to mamy pozostać cały czas wycofani. Tak? To się na szczęście skończyło.
Po prostu skończyło się traktowanie relacji przez pryzmat, że możemy być tym takim gorszym kuzynem czy uczniem i słuchać nauczycieli. Dzisiaj nasze relacje z wieloma krajami są relacjami partnerskimi, a tam, gdzie jeszcze nie udało się tej różnicy wyrównać, bo niestety te lata zapóźnienia sprawiają, że musimy odrabiać wiele zaległości, to robimy bardzo wiele, żeby rzeczywiście nasza siła i nasz potencjał względem innych państw cały czas wzrasta.
No i tym optymistycznym akcentem dziękuję, panie ministrze, za przybycie do studia.
Ja również dziękuję za taką dłuższą rozmowę, bo polityka zagraniczna jest złożoną sferą działalności publicznej. W krótkich formach nie zawsze można o tych wszystkich szczegółach podyskutować. Dziękuję, że panie...
Zwłaszcza jak się nie jest imperium, tylko jest europejskim silnym krajem średniej wielkości.
I trzeba rzeczywiście tą politykę prowadzić bardzo też sprytnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Kierunek Europa.